Witamy serdecznie w Złocieńcu, mieście dobrego sukna. Audioprzewodnik, którego słuchasz, swój początek i koniec ma na ulicy Połczyńskiej 6. To właśnie tu znajduje się siedziba Złocienieckiego Ośrodka Kultury. Rozpocznij podróż śladami złocienieckich tkaczy, wychodząc przed budynek. Zwiedzając Złocieniec, słuchaj uważnie wskazówek, oraz zwracaj uwagę na nazwy ulic, na których się znajdujesz. Nie martw się, nie zgubisz się. Wraz z audioprzewodnikiem otrzymałeś mapę, która pomoże Ci przejść całą trasę. Jeśli tempo opowieści będzie dla Ciebie za szybkie, wciśnij przycisk pauza i kontynuuj słuchanie przy kolejnym punkcie oznaczonym numerem na mapie. Znajdujesz się przy punkcie numer 1. Patrząc na budynek Złocienieckiego Ośrodka Kultury, po Twojej lewej stronie, w oddali, widać pomnik ofiar bolszewizmu i faszyzmu. Ten pomnik stoi na placu 3 Maja. To pierwszy punkt na Twojej trasie. Plac ten w przeszłości odgrywał bardzo ważną rolę w życiu złocienieckich tkaczy. Posłuchaj opowieści pana Jarosława Leszczołowskiego o ówczesnym rynku gdańskim.
Plac 3 Maja. Jak wiemy, on wcześniej się nazywał Placem 1 Maja, a przed 1945 roku nazywał się Placem Gdańskim, a nie Placem Gdańskim, Rynkiem Gdańskim. Dlaczego Rynkiem Gdańskim? Otóż według tradycji tutaj w starej złocienieckiej na tym rynku mieli zbierać się złocienieccy sukiennicy, żeby sprzedawać kupcom przybyłym z Gdańska właśnie wytwory, te swoje słynne Falkenburger Tuch, czyli złocienieckie sukno. To pojęcie w XVII, XVIII, XIX wieku było znane na rynkach właśnie kupieckich, że to było wyjątkowo dobre sukno i właśnie dlatego ten plac 3 Maja nosił kiedyś nazwę Rynku Gdańskiego, czyli w tym tradycyjnym nazewnictwie nazw ulic Złocieńca również zaznaczyło się ta silna rola sukiennictwa.
Kieruj się ulicą Połczyńską zgodnie ze strzałkami na Twojej mapie. Przy ulicy Połczyńskiej 6 swoją siedzibę ma Złocieniecki Ośrodek Kultury, który stoi na straży historii miasta oraz jego tożsamości kulturowej, organizując coroczny konkurs tkaczy Wartko Tkać. Audioprzewodnik, którego słuchasz, powstał właśnie w ramach drugiego konkursu, zatytułowanego Kolory Wąsawy. Idź dalej ulicą Połczyńską, a następnie skręć w prawo w ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kontynuuj spacer ulicą Bohaterów Warszawy, która doprowadzi Cię do rynku. To drugi punkt na Twojej trasie. Spacerując, wysłuchaj opowieści o tym, jak wyglądał typowy dom tkacki w średniowieczu oraz posłuchaj utworu muzyki dawnej.
Kiedy się wchodziło do takiego domu rzemieślniczego, tkacza domów, to pierwsze to uderzał nas nieprzyjemny zapach, bo w korytarzu pod schodami były trzymane wielka beczka z ludzką uryną. Ta uryna była zbierana, nawet w złocienieckich szkołach od uczniów się kazało im się ten mocz oddawać w określonym miejscu i ta mocz była zabierana, bo okazało się, że to był cenny płyn technologiczny podczas wytwarzania płótna. To ta uryna stała pod schodami i stał tam również taki wielki pojemnik z klejem. Zwykła taka dom sukienniczy składał się w zasadzie z dwóch izb. Jednej wielkiej izby mieszkalno-produkcyjnej i kuchni. W kuchni oprócz tego, że gotowano tam jakieś jedzenie, to tak samo w tym samym miejscu gotowano właśnie tę ludzką urynę i mieszano, wrzucano do niej na przykład mydło. Razem to wszystko gotowano, stąd te zapachy były pewnie jeszcze bardziej nieprzyjemne. Natomiast przejdźmy do tego pomieszczenia, tego wielkiego, jednego produkcyjno, no byśmy powiedzieli, takiego, w którym żyli po prostu ci ludzie. Po pierwsze, na pewno w jednym rogu stało wielkie łóżko z baldachimem, Pod tym łóżkiem zwykle trzymało się zapas kartofli, które były głównym pożywieniem w XVIII-XVII wieku tutaj, przepraszam, w XVIII wieku oczywiście, kiedy je sprowadził Fryderyk II, łatwo się pomylić tutaj. Natomiast to, co nas interesuje, to był tam wielki piec kaflowy. Między piecem kaflowym a ścianą było takie mała nisza, którą nazywano piekłem. Bo tam suszono na przykład pokrajaną na plasterki brukiew, żeby ją później jako przyprawę dodawać do kartoflanki codziennej. Tak to burmistrz Brandt opisuje, ale właśnie takie to były żywieniowe wtedy zwyczaje. Ten piec kaflowy oczywiście służył do tego, żeby suszyć też wełnę, o czym zaraz powiem. Natomiast to, co było istotne dla wytwarzania sukna, no to przede wszystkim znajdował się tam wielkie krosno, na którym osobiście pracował majster tkacki, czyli mężczyzna, i znajdowało się też, powiedzielibyśmy, duży kołowrotek, Niemcy to, czy koło przędzalnicze, może to jest tak fajnie, oddaje rolę tego, gdzie kobiety, żona majstra, lub córki tkały przędzę. Najpierw w gotowanej urynie, do której dodawano mydła, płukano wełnę. Podobno to był najlepszy środek, żeby właśnie tę wełnę dobrze wymyć. To robiono w jakichś wielkich kadziach, deptano po prostu bosymi nogami i kiedy to się zakończyło, w taki również sposób poprzez deptanie suszono te wełnę. Następnie ładowano, owijano je w jakieś tam płótno i ładowano na taczki i ruszano z domu nad Wąsawę. Przeważnie te tkackie domy wzdłuż Wąsawy były ułożone. Na Wąsawie wisiały tam takie wielkie kosze i coś w rodzaju żurawi, gdzie się wkładało te parujące jeszcze płótno od tej uryny gotowanej i opuszczało się do wody kilkakrotnie, aż je się kompletnie tę wełnę wypłukało w wodzie Wąsawy i następnie znowu zaczynało się suszenie nad tym piecem, o którym tutaj Państwu mówiłem.
Teraz powinieneś znaleźć się na rynku. To jest punkt numer 2. Jeśli nie jesteś jeszcze na rynku, wciśnij przycisk pauza i kontynuuj słuchanie, gdy dojdziesz do niego. Rynek miasta to jego serce. Zostań tu i posłuchaj historii o początkach rozwoju Złocieńca.
Powstaje pytanie, dlaczego właśnie w Złocieńcu, bo w każdym mieście w zasadzie tak było, które tutaj powstawało w XIV wieku czy wcześniej troszkę, było, że właśnie mieszkańcy zajmowali się wytwarzaniem również sukna, że było sporo później rzemieślników, cechów tych sukniarskich czy tkackich. Dlaczego właśnie w Złocieńcu to rozwinęło się tak mocno, bo Złocieniec jako jedyny z tych miasteczek w regionu był miastem rzeczywiście przemysłowym i to w dużej części opartej na przemyśle włókienniczym. Druga ta wielka noga to była oczywiście przemysł ceramiczny, czyli cegielnie. Dlaczego? Taki niemiecki historyk działający na przełomie XIX i XX wieku zrobił jedno spostrzeżenie moim zdaniem bardzo cenne. On zauważył jedną rzecz, że jeśli porównamy dokumenty lokacyjne na przykład Drawska Pomorskiego, Złocieńca i innych miasteczek tu w regionie, to rzuca się w oczy, że w Złocieńcu, ponieważ powstał stosunkowo późno w stosunku do tych miejsc, na przykład do Drawska, które w 1297 roku powstało, Złocieniec, mieszczanie dostali stosunkowo w nadaniach bardzo mało ziemi uprawnej. A musicie Państwo pamiętać, że w XIV wieku mieszkańcy miast żyli z ziemi uprawnej. Tak? To było główne. Obok tego zajmowali się handlem, jakimiś rzemiosłami, ale przede wszystkim każdy z nich miał pewien areał ziemi i to było bardzo istotne do utrzymania swoich rodzin, swoich ten. Jeśli ten areał ziemi podzielony, Złocieniec miał małą powierzchnię, ja mówię o powierzchni nie samego miasta, bo one wszystkie były małe, ale chodzi o tę powierzchnię, która graniczyła z sąsiednimi wioskami przeważnie i które miastom się przydzielało, więc było już bardzo ciasno, jak powstawał Złocieniec i tej ziemi przydzielono bardzo mało, co spowodowało, że w Złocieńcu od początku jego istnienia powstała taka mentalność, że trzeba szukać innych sposobów zarobkowania. Trzeba rozwijać bardzo mocno rzemiosła. Ja mam wrażenie, że ta mentalność też trochę się ujawniła w latach 90., bo jeśli Złocieniec tak mocno dotknięty, to miasto, upadkiem tego przemysłu, ja mogłem porównywać to z miastami na Mazurach, które właśnie podobny sposób były dotknięte, to tamten z tego marazmu one absolutnie nie wychodziły. Tu w Złocieńcu, mimo że sytuacja była bardzo ciężka, to miałem wrażenie, że to miasto żyje, że tu powstają jakieś sklepiki, że ludzie wyjeżdżają, starają się jakoś gdzieś tam handlować w różnych miejscach. No ponosili bardzo... Wydaje mi się, że ta mentalność, mimo wymiany ludności, to jednak w jakiś sposób tutaj w Złocieńcu pozostała. No początkowo historia wydawała się toczyła poza tym tą intensywnością, która jeszcze raz podkreślę była większa niż w innych miasteczkach, no to w XVII wieku wymieniano 7 reprezentantów cechu, w tym 2 cechy były związane z tym, o czym mówimy, czyli był cech sukienniczy i cech przędzarniczo-tkacki.
Aby dojść do trzeciego punktu na twojej trasie, wejdź w ulicę Wodną zgodnie ze strzałkami na mapie. Idąc ulicą Wodną, miniesz ulicę Armii Krajowej oraz ulicę Stolarską. Dojdź do mostku, pod którym przepływa rzeka Wąsawa. Teraz powinieneś znaleźć się na mostku. Jeśli jeszcze tam nie jesteś, wciśnij przycisk pauza i kontynuuj słuchanie, gdy wejdziesz na mostek. Znajdujesz się w punkcie 3. Zostań na mostku i kontynuuj słuchanie. Przed chwilą minąłeś ulicę Stolarską, przy której znajdował się budynek potocznie nazywany przez mieszkańców miasta ambasadą. Dlaczego właśnie tak nazywano ten budynek oraz dlaczego znajduje się on na trasie złocienieckich tkaczy, wyjaśni nam pani Jolanta Kapituła, była mieszkanka złocienieckiej ambasady.
Przez 20 lat mieszkałam w budynku potocznie nazwanym przez mieszkańców Złocieńca ambasadą. Był to budynek dawnej fabryki włókienniczej. Po II wojnie światowej budynek stał pusty. Dopiero w 1956 roku przebudowano halę fabryczną na budynek mieszkalny. Ponieważ mieszkali tam mieszkańcy, którzy przybyli ze wschodniej granicy, budynek nazwano żartobliwie ambasadą. Mieszkało w nim 24 rodziny. W 2012 roku ze względu na zły stan techniczny został on zburzony.
Następnie przejdź przez targowisko, na którym we wtorki i piątki możesz kupić owoce i warzywa od złocienieckich rolników, a także inne produkty spożywcze pochodzące z naszego regionu. Idź prosto ulicą Wodną, a następnie w lewo ulicą Zakole, mijając również ulicę Wąską. Gdy dojdziesz do skrzyżowania, skręć w lewo w ulicę Bydgoską. Spacerując, wysłuchasz złocienieckiej legendy włókienniczej. Idąc zgodnie ze wskazówkami, dojdziesz do punktu 4 na twojej trasie.
Ja mówiłem o tych pomocnikach, to trochę o nich powiemy, bo Złocieniec nie tylko chwalił się, że jest miastem dobrego sukna, ale miał taką legendę, która powoli w zapomnienie, myślę, że zupełnie w zapomnienie popadła raz przez wymianę ludności, a dwa, że powstały takie, trochę może powstają inne, które nie są jednak tak mocno związane z historią miasta jak tak, bo wydaje mi się, że legenda o skrzatach tkaczach w Złocieńcu, czy o krasnalach tkaczach w Złocieńcu, no ona powinna odzyskać należne miejsce w naszym mieście, dlatego że jest po pierwsze bardzo specyficzna, jest potężnie rozbudowana, ja tylko kawałek Państwu opowiem, no i jest bardzo oryginalna. Okazuje się, że jej główny bohater, tkacz Samuel Adler, to jest zresztą rodzina Adlerów, jak Państwo zerkniecie do książki pierwszej części historii Złocieńca, to tamta rodzina Adlerów się pojawia, to byli też później włókiennicy znani w Złocieńcu. I ten Samuel Adler, on wierzył w tę legendę, którą, dlatego że widać, mieszkał w takim domu nad Wąsawą i trudno jest powiedzieć, który to dom był, on pewnie już nie istnieje. W każdym razie, jak go rozbierano jeszcze w czasach niemieckich i budowano na jego miejscu inny, to okazało się, że tam było mnóstwo dziur, w których szczury sobie gniazda urządzały i być może one robiły tyle hałasu, że zaczęto opowiadać właśnie tę legendę, że tam coś jest więcej niż tylko szczury. Podobno wielki gwizd robił przez te szpary różne też wiatr. W każdym razie Samuel Adler to jest autentyczna postać tkacza, który w Złocieńcu istniał. wierzył to autentycznie, bo kiedy swój dom na Wąsarskiej 24, Wąsarska to jest dzisiaj 5 marca, sprzedawał, to zastrzegł sobie w umowie sprzedaży, że następny właściciel jest zobowiązany, jeśli znajdzie jakieś skarby w piwnicach tego, to jest zobowiązany te skarby jemu oddać, dlatego że one zostały przez krasnale albo przez skrzaty zostawione właśnie dla niego, dla Samuela Adlera, a nie dla nikogo innego. Także on głęboko w to wierzył. No tak jak mówiłem, zamiast tych skarbów okazało się, że tylko dużo szczurów tam było. Co ciekawe, w 1863 roku powstała książeczka dosyć obszerna Das Spukhaus zu Falkenburg, co oznacza dom z duchami, czy dom, którym straszy w złocieńcu. Taki jest tytuł. To autorem był Kuhn niejaki. Nie wiem, czy to jest ten sam, który napisał Kronikę Drawska Pomorskiego, nie jestem pewien. Natomiast w każdym razie tam jest bardzo obszerna w tej książeczce opowieść tej legendy z różnymi tam meandrami. No ja większość tych meandrów znam, ale tu Państwu opowiem tylko kilka. Po pierwsze, w 1815 roku podobno nastąpiło pierwsze raz spotkanie Samuela Adlera, który wracał z targów, właśnie takich sukienniczych, i wracał drogą, która jest między budową Wilczkowo, między jeziorami Wilczkowo a jezioro Krosino. Stąd jest w kierunku Siemczyna, w okolicach budowa wszedł, ściemniało się, wraz zadowolony był, bo udało mu się sprzedać sukno, ale przyspieszał coraz bardziej kroku, bo robiło się ciemno. No i tak się człowiek niepewnie czuje, tak w lesie, kiedy jest sam i jeszcze świateł miasta nie widać, a te światła to wtedy były bardzo skromne. No i w pewnym momencie z zadowoleniem zobaczył jakąś postać z daleka i ucieszył się, że będzie miał towarzysza do tego marszu. To wiadomo jest, wszyscy znamy to uczucie, że jest dużo przyjemniej we dwójkę maszerować niż samemu. I zagadnął tego towarzysza. Niestety okazało się, że to jest jakiś zły skrzat, zaklęty za jakieś swoje nieprawości wcześniejsze. To też ta legenda ma rozbudowę taką, która mówi, jakie to nieprawości były, ale w to nie będę wchodził. I okazało się, że gdy się taką osobę zaklętą zagadnie, oczywiście ona była taka mała osoba, to ona jest uwalniana automatycznie przez tę osobę z tego zaklęcia, i w tym worku, w którym tam, który miał prawie pusty po sprzedaży, Adler okazało się, że wypełnił się nagle i zrobił się strasznie ciężki, chociaż nie było nic widać. A tam wskoczyły właśnie cztery skrzaty, które się staną bohaterami tej właśnie złocienieckiej opowieści. Początkowo to miało bardzo pozytywny efekt, bo Adler kiedy kończył, bo musicie Państwo pamiętać, że tkacze złocienieccy pracowali od czwartej rano aż do zmroku. Czyli tak jak w czerwcu, to praktycznie do godziny 22. To nie legenda, to prawda, tak? Więc kiedy on kończył zmęczony, okazywało się, że rano zastawał dużo więcej sukna niż sam wytworzył, bo okazuje się, że te małe skrzaty bardzo dobrze się znały na tkactwie i doskonale płótno wytwarzali znacznie lepiej niż jeden majster tkacki.
Jeśli jeszcze idziesz ulicą Bydgoską i nie doszedłeś do punktu 4 na twojej trasie, wciśnij przycisk pauza. Kontynuuj słuchanie, gdy ujrzysz skrzyżowanie ulicy Bydgoskiej z ulicą 5 Marca. Zatrzymaj się przy niebieskim domu stojącym na rogu ulicy Bydgoskiej i 5 marca. To jest punkt 4 na twojej trasie. Wysłuchaj opowieści o tym miejscu.
Mój dziadek, który został zesłany do Falkenburga w czasie II wojny światowej, opowiadał o historii tego domu. Główna siedziba fabryki Müllera znajdowała się w miejscu dzisiejszego amfiteatru. Dom, w którym mieszkam, był najprawdopodobniej farbiarnią i tkalnią, jednym z oddziałów fabryki Müllera. Wskazuje na to usytuowanie przy rzece Wąsawa oraz wysokie piwnice, w których znajdowały się piece z kadziami do podgrzewania wody oraz kominem typowym dla małych fabryk.
Historię fabryki przedstawił nam pan Tomasz Schulz, obecny mieszkaniec tego domu. Wychodząc z ulicy Bydgoskiej, skręć w prawo w ulicę 5 Marca. Przez rondo kieruj się prosto, mijając po lewej komendę policji. Idź dalej ulicą 5 Marca, a następnie skręć w lewo w ulicę Okrzei. Spacerując, wysłuchaj opowieści o fabryce z pierwszą tkacką maszyną parową.
Rozeszła się wieść o tym wspaniałym złocienieckim suknie i do miasta przyjechali urzędnicy królewscy, reprezentując ministra finansów rządu pruskiego, z taką ofertą wydawałoby się fantastyczną. Po prostu poruszono cech sukienniczy, żeby przygotowano tylko jeden budynek i ustawiano maszyny przędzalnicze w tym budynku. Jeśli to cech wypełni, to król za swoje pieniądze dostarczy maszynę parową i całą transmisję do napędzania tych przędzalni, przez co no, proces technologiczny będzie niesłychanie bardziej przyspieszony. Oczywiście wydawało... Aha, mało tego, chciano zobowiązać ten, że za to, że za darmo będzie ta maszyna parowa, to chciano zobowiązać sukienników do 6-letniej produkcji sukna, przeważnie mundurowego, na rzecz Wojska Polskiego. Oczywiście za te sukno król chciał zapłacić, tak? Także to była oferta, no dzisiaj byśmy powiedzieli, no wspaniała, królewska prawdziwie oferta. Okazuje się, że złocieniscy tkacze kolejną taką nowinkę postanowili odrzucić, że nie interesuje nas to. Na takim zebraniu wspólnym jednogłośnie zostało to odrzucone, ta propozycja. Ale urzędnicy królewscy nie dali za wygraną i chcieli tutaj, myśleli może, że tkacze nie są solidarni i zaczęli poszczególnych majstrów odwiedzać, żeby skłonić chociaż jednego, żeby się tym zajął, tak? To się też skończyło fiaskiem, bo okazuje się, że w zasadzie wyrzucano ich z domu i wrócili z niesmakiem do Berlina. I wtedy właśnie okazało się, że od niedawna w Złocieńcu mieszkał dosyć osoba, bardzo powiedziałbym tak aktywna biznesowo. Był to farbiarz Ludwik Ferdynand Klatt. Później to jego nazwisko już wejdzie do historii miasta. On budował właśnie nową farbiarnię, czyli tę fabrykę, która zajmowała się tylko farbowaniem, tak? Tego wątku. Więc farbiarnię, czyli taki budynek miał. Gdy się dowiedział o tej propozycji, to postanowił z niej absolutnie skorzystać. Pojechał osobiście do Berlina i udało mu się tę propozycję dostać taką właśnie, jaką miał cech sukienniczy w Złocieńcu. Rzeczywiście po pewnych perypetiach udało mu się umieścić te przędzalnie. Po jakichś perypetiach, bo te drogi były wtedy bardzo słabe, dotarła maszyna, tak, przez króla podarowana i w 1838 roku, bardzo ważna data dla Złocieńca, pierwsza przędzalnia napędzana maszyną parową na Pomorzu powstała właśnie w Złocieńcu. To jest no, bardzo, bardzo dla Złocieńca charakterystyczne. No, sąsiednie miasta nie mogą się poszczycić takim wydarzeniem. Od początku słyszeliście Państwo, że to włókiennictwo powstało tutaj jakby w sposób sztuczny troszkę taki, tak? Że rząd dokonał potężnych zamówień na mundury i od tych zamówień bardzo, bardzo dużo zależało ciągle, jeśli chodzi o okres aż do 1945 roku. No oczywiście jak Hitler doszedł do władzy, to tych mundurów nagle było bardzo wiele potrzeba, bo nie tylko dla żołnierzy, ale również dla jakichś funkcjonariuszy partyjnych. Całe Niemcy się wtedy w mundury ubierały, tak? I to było potrzebne i wtedy bardzo dobrze miały się złocienieckie zakłady włókiennicze. Natomiast cały kraj szedł ku katastrofie, jak wiemy. Natomiast... Jedna ciekawa rzecz, że w Złocieńcu zaczęto dowcipkować, że po prostu, ponieważ te dostawy, zamówienia rządowe były bardzo kapryśne i nie zawsze rząd chciał zamawiać w Złocieńcu te sukno mundurowe, czy sukno dla kolejarzy i tak dalej, no to należało co jakiś czas, czy to burmistrz, czy to właśnie ci właściciele, pojechać do Berlina i pojęczeć trochę, tak? Żeby, jak tak pojęczymy, to te zamówienia przyjdą. Dlatego zaczęto mówić, że w Złocieńcu ci włókniarze to mają wyjęczane bogactwo, tak? Że wyjęczeli w Berlinie swoje bogactwo. Albo też mówiono, że w tej szkole, którą tutaj Państwo widzicie, to właśnie uczą uczniów przede wszystkim jęczeć, tak? Żeby później móc te dostawy rządowe sobie sprowadzać.
Spacerując śladami włókiennictwa, powinieneś dojść na ulicę Okrzei. To właśnie tu znajdowała się królewsko-pruska szkoła tkacka, powołana przez rząd pruski, o której wspominał pan Jarosław Leszczołowski. Zatrzymaj się przy szkole. Obecnie jest to zespół szkół ponadgimnazjalnych imienia generała Władysława Andersa. Wysłuchaj opowieści pana Stanisława Barana, który uczęszczał już do szkoły tkackiej znajdującej się przy ulicy Mickiewicza.
W szkole była bardzo duża dyscyplina. Ja sobie nie... Naprawdę była dyscyplina. Jakoś to było 3-4 dni w tygodniu były pierwszej klasie lekcje, no i język polski, matematyka. Mieliśmy bardzo dobrych nauczycieli, pani Zmysłowska, polonistka, pan Kręcisz, matematyki naszym był, pan Rosiak był dyrektorem, miał też zajęcia z nami, ale dzisiaj nie wiem co, zapomniałem. Pan Kopański tam miał z nami coś, od nas odszedł przecież do Słupska, do wyższej szkoły, tam na wykładowce. Mieliśmy bardzo dobrych nauczycieli i w drugiej, trzeciej klasie to już było chyba 3 dni lekcje, 3 dni była praktyka. No i praktykę to odbywaliśmy my, jak klasa tkacka, na Krosnach. Trochę tam na oddziale przygotowawczym, czy nie coś. Ale to były już maszyny przywożone nowe. Na przykład ja jakiś czas to byłem z takim jednym panem, bo mieliśmy taki wzór Krosna z desek i na hali, żeśmy to rysowane były wszystkie, rozrysować trzeba było umieszczenie krosień i to przygotowywaliśmy. Później ustawiało się Krosna. Te Krosna trzeba było w jakiś sposób to, co uczniowie mogli robić, poczyścić tam, umyć niektóre rzeczy, wyczyścić, rozpakować. No i to było uruchamiane.
Kieruj się dalej ulicą Okrzei, zmierzając do punktu 6 na twojej trasie. Następnie skręć w lewo w ulicę Adama Mickiewicza. Będziesz przechodził obok supermarketu Biedronka, który jest punktem 6 twojej trasy. To właśnie w tym budynku mieściła się kiedyś fabryka włókiennicza i to tu swój początek miało ZPW, czyli Zakłady Przemysłu Wełnianego.
No to jeżeli się rozchodzi o ZPW, to fabryka nasza włókiennicza w Złocieńcu już była przed wojną. Niemcy mieli tutaj chyba najmniej 2 zakłady włókiennicze, co mi tam wiadomo. A później po zakończeniu wojny Rosjanie jak nas oswobodzili, to i oswobodzili z fabryki włókienniczej. Czołgami powyciągali kros na maszynę i wywieźli stąd. No, ale to w Złocieńcu byli ludzie, którzy się na tym znali i przywieźli maszyny włókiennicze z Gdańsk Oliwa. Tam były zakłady jakieś i przywieźli. Krosna przywieźli Schwaby i Scheunery. Takie 2 typy krosien, które były ustawione i przy ulicy Mickiewicza i oddział B to był na Okrzei, tam gdzie teraz jest Biedronka. Tak to trwało. Dokładnie nie wiem do którego roku. Później był pożar w fabryce. Fabryka spłonęła. No i za decyzją władz i mieszkańców postanowili odbudować fabrykę. Co się stało? I gdzieś w 60 roku powstały nowe zakłady. Wybudowane hale produkcyjne. No i zostały sprowadzane maszyny włókiennicze. Ale w 60 roku to w 61 to były Krosna też Schwaby i Scheunery tutaj w ZPW przy Mickiej Okrzei. Tam był też na oddziale B też były warsztaty tkackie Krosna. W 61, może to był 2 rok, 3, były sprowadzane już krosna nowe, do nowych hal. Fabryka włókiennicza to główne 3 wydziały, oddziały. Przędzarnia, tkalnia, wykańczalnia. Każdy z tych wydziałów miał swoje pododdziały jeszcze. Na przykład tkalnia to oddział przygotowawczy tkalni. Tam były snowadła, skręcarki, przewiarki, przędzalnia, to tam zgrzebelarnia, bardzo duże maszyny, wielkownia, no wykańczalnia, to wiadomo, że sucha wykańczalnia, no i tam mokra, pranie, płukanie i zwijanie.
Idąc ulicą Mickiewicza, mijasz po prawej stronie ogromny teren, na którym kiedyś znajdowały się zakłady włókiennicze. Kiedyś miejsce związane z rozwojem przemysłu włókienniczego, a dziś punkt, do którego mieszkańcy Złocieńca udają się na zakupy. Posłuchaj opowieści pana Stanisława Barana o pracy na tkalni zakładów ZPW. Jeśli nie doszedłeś jeszcze do zakładów, ciśnij przycisk pauza i kontynuuj słuchanie, gdy znajdziesz się w punkcie 7 swojej trasy.
No, praca na tkalni to była uciążliwa, dlatego że był straszny hałas. Tam w niektórych miejscach to tam dochodziło do 100 decybeli i dlatego było obowiązkowe słuchawek i lub lata, tak zwana dźwiękochłonna. To była troszeczkę inna lata jak tam. Ale to był problem, dlatego że tabaka w uszach niektórym bardzo przeszkadzała, niektóre osoby miały uczulenie. Nie mogły tego. Tak samo do tych słuchawek. No ale to niby to było obowiązkowe, ale niektóre osoby się przyzwyczaiły i były z tym dobrze, ale większość nigdy. Każdy kombinował, jak jakaś kontrola była, to starał się, miał to blisko i tak zakładał te słuchawki albo tą watę, ale tak na co dzień to tego się trudno było to wyegzekwować od pracowników, żeby to jakoś to było dopilnowane i to było na co dzień używane.
Kontynuuj spacer ulicą Mickiewicza. Dojdź do ronda, na którym skręć w lewo na Złocieniecki Deptak, a następnie w prawo na ulicę Połczyńską. Twój spacer śladami złocienieckich tkaczy dobiega końca. Kieruj się do siedziby Złocienieckiego Ośrodka Kultury. Jeżeli korzystałeś z wypożyczonego odtwarzacza MP3, powinieneś zostawić go w kasie Złocienieckiego Ośrodka Kultury. Dziękujemy za wspólnie przebytą przygodę. Autorkami projektu Śladami Złocienieckich Tkaczy są Monika Kuczyńska i Aleksandra Urbanowicz-Nieradko. Program został zrealizowany przy współpracy z Złocienieckim Ośrodkiem Kultury, a dofinansowany z funduszu PROF.